Goa se maup. Je suis à Ginobre. Akurat to maleńko, które minę od bazy oazy. Tam sobie nieraz małpy są i teraz są. I te odgłosy słychać najczęściej właśnie już po zachodzie, czyli one chyba przed snem. Przed snem takie odgłosy wydają i później mniej więcej przed wschodem, tak. Czwarta, piąta, bo wschód jest o szóstej. Znowu są te odgłosy takie, jakie są, ale najlepsze, że jeśli wejść w jakiś taki stan alfabeta czy coś takiego i słuchać tych odgłosów, jakie one wydają w tym stanie, czyli zupełnie inne jest funkcjonowanie wtedy zmysłu słuchu, to można zrozumieć, co one mówią. To tylko tyle powiem, bo ja kiedyś zapaliłem sobie trawę, było właśnie tak jakoś ciemnie. A tu co? Skunks. Już było ciemniej, położyłem się na łóżku i właśnie tak z oddali może teraz słychać. Słyszałem te odgłosy, tylko wtedy absolutnie nie skojarzyłem, że są to odgłosy małp. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu leżałem zamknięte oczy, więc byłem w zupełnie innym stanie świadomości. I po prostu nie słyszałem tych dźwięków, tylko słyszałem, co jest mówione i mówię sobie, znaczy mówię, pomyślałem sobie, że w ogóle wow, ale to jest, jakbym słyszał jakieś głosy. Ja w ogóle na początku nie zajarzyłem, że to są te dźwięki małp, ponieważ nie słyszałem dźwięków małp, tylko słyszałem, jakby coś sobie do mnie mówiło. Jakby tak ludzie mówią, że tam słyszą na przykład jakieś głosy. No więc ja to tak samo odbierałem, że po prostu słyszę jakieś głosy. I ja teraz nie pamiętam, wtedy też chyba nic nie zapisywałem, nie nagrywałem, co tam było, ale po prostu to się da zrozumieć. I wtedy sobie tak pomyślałem, jak później na drugi dzień się skapnąłem, bo było to samo, tylko że nie paliłem, mówię, Boże, przecież to małpy, nie? Te odgłosy. Te głosy, które słyszę, to są małpy. I stwierdziłem, że jeśli psa jest dość trudno zrozumieć, jak szczeka, czy coś takiego, nawet w odmiennym stanie świadomości, bo z psem można się połączyć jakoś lepiej oczami niż słuchowo. Tak stwierdziłem, że małpy będące może ciut bliżej nas w ewolucji, chociaż dla mnie to małpa to takie coś pomiędzy kotem, a człowiekiem, tak bym powiedział. Ponieważ mają zwinność kotów, mają zwinność kotów w poruszaniu się po tych drzewach, gałęziach i tak dalej. Można powiedzieć, że to są koty z drzew, a nie koty z ziemi. Czyli są takim czymś pomiędzy tym jakby używanie już, no wiadomo, małpa to małpa, no jest jakieś bliższe podobieństwo do człowieka niż kot w swoim zachowaniu i tak dalej. I takie w zależności może z jakim gatunkiem, to na różnych zmysłach można się porozumiewać z nimi, rozumieć. I nie wiem, w jaki sposób ja mógłbym coś przekazać małpie. Nie mam pojęcia, nie próbowałem, chociaż jak Antonio w Meksyku gdzieś był, gdzie były małpy i po prostu mieszkał tam, to jakaś taka półdżungla była, były wszędzie małpy, to mówił, że później wydawał te odgłosy, które podobne odgłosy do tych, które one wydają, i jakiś tam poziom kontaktu z nimi uzyskiwał, z tymi małpami. To właśnie jest ciekawe, że wszystko jest dwutorowe, tak naprawdę. Wszystko jest dwubiegunowe, takie, może można zabić albo kogoś oswobodzić, uratować życie, albo nic nie robić. To jest spektrum możliwości każdej rzeczy. I tak samo rośliny są tą energią zewnętrzną, którą się przyjmuje. Ja się wcale nie dziwię, że w cywilizacji jest w większości państw jest zakazane po prostu używanie jakichś różnych substancji psychoaktywnych, roślinnych. Natomiast wyraża się zgodę na wszelkie chemiczne leki i tak dalej, które często są na bazie jakichś opiatów robione, opiatoidy, czy jak to są, nie pamiętam, dziwna nazwa, ale typu jakieś pochodne heroiny. I ponieważ użycie substancji roślinnych dla człowieka z cywilizacji, o ile on się otworzy na tą energię i wykorzysta ją do zgłębiania po prostu wnętrza swojego, do połączenia siebie z otoczeniem, to w tym momencie wchodzi się w dość dużą harmonię z naturą, ponieważ te rośliny pochodzą z natury, więc mają w sobie zawartą wibrację natury. No i powodują, że po prostu człowiek wychodzi mentalnie z zoocywilizacji, z tej klatki zoocywilizacji i zaczyna czuć. Ja uważam w ogóle, że głównym problemem to było kiedyś oglądając tą hierarchię potrzeb, piramidę potrzeb Maslowa, stwierdziłem, że tam nie ma głównej jednej rzeczy, czyli potrzeby, jaką człowiek ma na kontakt z naturą, ponieważ natura jest najbardziej naturalnym środowiskiem człowieka. Nie ma bardziej naturalnego środowiska człowieka niż natura. I to jest zupełnie pominięte w tej hierarchii. Nawet kiedyś na jakimś grupie rozmawiałem z jakimś gościem, który zażądał dowodów na to. Ja wiele razy, jak ktoś do mnie, jak w Zielonej Górze mieszkałem i ktoś ze znajomych przychodził do mnie, czy tam zgłaszał się w jakiś sposób z jakimś problemem, to mówiłem tak: masz problem? Idź do lasu. Zielona Góra jest cała otoczona lasami, wszędzie można do lasu pójść. Do takiego bardzo przyjemnego. Idź do lasu. pobądź tam co najmniej 3 godziny albo dłużej, bez komórki, bez niczego, żadnego pośpiechu, nic. Pójdź tam, połóż się na łące, pochodź, chodź na boso, połącz się z naturą, oddychaj. Jeśli będziesz dalej mieć problem, z którym do mnie przyszedłeś, to wróć do mnie. Nikt nie wrócił. Nie wiem, czy zrobili to, czy nie zrobili tego, ale ja po prostu po sobie wiem, że jeśli miałem jakiś problem, to on powstawał z jakichś takich napięć, a te napięcia powstają właśnie ze sztuczności otoczenia, takiej sztuczności otoczenia, jak tutaj słychać, jak samochody jeżdżą. To wprowadza napięcie, brak kontaktu z ziemią, szczególnie u osób wrażliwych, jak to Vince powiedział, że żeby połączyć się z ziemią, przede wszystkim trzeba mieć meridiany pootwierane w stopach. Pamiętam, to było... No po prostu cudo. Human gift to the nature. Tak, to było 2009-10, jak byłem zimą w Polsce. Ja się czułem po prostu w mieszkaniu, jak w jakiejś takiej, jak w takiej klasce. Nawet jak wychodziłem na dwór, to zimno, to wszystko powodowało jakiś brak kontaktu, jakieś ciągłe oddzielenie, te ubrania, to wszystko. I później jak przyszły pierwsze takie roztopy, pamiętam pierwszy dzień samochód i pojechałem od razu na wał przeciwpowodziowy na Odrze, jedno z moich ulubionych miejsc. Wybrałem miejsce, gdzie już nie było śniegu, gdzie był po prostu podmokły, jeszcze zmarznięty pod spodem grunt. Zdjąłem buty, stanąłem na boso i od razu poleciały ze mnie łzy, po prostu poleciały, to nie było, że ja zacząłem ryczeć, to po prostu było coś takiego, że ja stanąłem, wziąłem oddech i puf, łzy strugami zaczęły lecieć. Zeszły wszystkie napięcia, jakie we mnie były, wszystkie problemy, jakie miałem, wszystko, co się nagromadziło przez ten czas we mnie, po prostu odeszło całkowicie. To była najszybsza przemiana mojego stanu psychicznego chyba w moim życiu. I to mi bardzo uzmysłowiło, jaką moc ma połączenie z naturą. Nie wiem, czy wszyscy ludzie tak mają. Ja tak mam, myślę, że większość ludzi tak samo ma. Tylko że bardzo dużo ludzi przywykło do takiego stanu napięcia, jaki wytwarza miasto i do tych rozładowań, do po prostu walki, siłowania się i tak dalej. Chociaż u niektórych to nie wygląda jak walka i siłowanie, ale gdzieś oni mają jakieś poletko realizacji po prostu tego i zresztą po prostu są osoby, które wolą funkcjonować. Znaczy, może nie znają alternatywy, przyzwyczaiły się. Tak ja bym powiedział, że to jest nawet takie nałogowe dosyć przyzwyczajenie. Dość toksyczne przyzwyczajenie. Żeby tak po prostu być w napięciu tutaj, to. Kawa, alkohol, obnieś się, tek, gdzieś, to, tu, pokłócić się z kim. Jakiś taki full emotion ma być, takie... Cały czas to ma być taki jakiś up and down, a w naturze, gdzie jest cisza, spokój i człowiek, który się po prostu rozluźni, połączy się z tym wszystkim, to następuje taka prawie linia prosta. Taki mały sobie, mała fala powstaje, jak na jeziorze. I ten stan powoduje, że wielu rzeczy się nie chce. Nie chcecie robić wielu rzeczy, no bo Później wchodzi się w tą huśtawkę, napięcie, rozluźnienie, napięcie, rozluźnienie, którą wiele osób się po prostu rozkoszuje, bo tak jest cywilizacja stworzona, że ma być napięcie, rozluźnienie, napięcie, rozluźnienie. To cały czas ma być falowe, więc się zaczyna od szkoły. Ma być pewne napięcie podczas lekcji i rozluźnienie na przerwie. Napięcie i rozluźnienie, napięcie i rozluźnienie. I tak przez 8 lat są dzieciaki uczone napięcia, rozluźnienia, napięcia, rozluźnienia, napięcia, rozluźnienia. Bo na lekcji rozluźnianym za bardzo nie można być spontanicznym. I to zaszczepia po prostu taki schemat działania. Kompletnie, absolutnie nieświadomy jest to schemat dla większości ludzi. Nie zdają sobie z tego sprawy, no bo tak jest, więc tak jest, więc tak ma być i to jest normalne i wszyscy tak mają i tak dalej. Prawie, że jest to traktowane jak że jest to tak samo naturalne, jak naturalne są cztery pory roku. Przyszedł mi w ogóle na myśl taki sabotaż, ale taki w ogóle, to w ogóle, nie wiem, to może mi się stanie, to kiedyś mówiłem, jak się stopią, lody na Arktyce i Antarktydzie, to Ziemia nie będzie miała własnej osi, zacznie się kręcić we wszystkich kierunkach, co spowoduje po prostu całkowitą przemianę życia na Ziemi. Nikt nie jest raczej w stanie określić, jaka byłaby ta przemiana. Ale by było inaczej. Zresztą tak naprawdę to my nie wiemy, jak wyglądała... Tak naprawdę... Teraz mi przyszło... Kto może powiedzieć i stwierdzić, i na jakiej podstawie, że na przykład 1000, 2, 3, 5, 10 tysięcy lat temu doba miała 24 godziny, a nie 20 albo 48, że to może stwierdzić, nie? Kiedyś Ziemia mogła się kręcić w zupełnie innym tempie, także mogła się kręcić w zupełnie inny sposób. I wtedy na pewno wszystko było inne. Jeśli by się kręciła w inny sposób, to... to warunki kompletnie by się zmieniły na Ziemi. W każdym miejscu Ziemi, a de facto nie stwierdzamy zupełnie. Więc nauka bazuje się na tym, co jest teraz, a nie na tym, co było, bo uważa, nauka zakłada coś takiego, że zawsze było tak, jak jest teraz. Nauka zakłada, że układ słoneczny powstał po prostu w takiej formie, jak jest. Nie zakłada jakiejś takiej ewolucji układu słonecznego, tylko zakłada, układ słoneczny powstał i że od razu tak nagle po prostu pach, but i powstało sobie Słońce, powstały sobie planety i one tak były. Jest kompletnie wbrew dla mnie jakiejkolwiek logice zmian, jakie następują na Ziemi i w kosmosie, które są obserwowalne. Bardziej uważam, że wszystkie planety pochodzą ze Słońca, czyli było sobie jakieś Słońce, które wcześniej nie wiem skąd się wzięło, z czego i tak dalej, i później Słońce, które jest ciałem bardzo... Jest ciałem najbardziej radioaktywnym, jest planetą mega radioaktywną z całego Układu Słonecznego. Natomiast Neptun jest, można by powiedzieć, że Słońce jest jak... No, i ten dźwięk, a ulica. Lekkie smyranie wody po prostu po brzegu, przewracanie się tej masy wody, delikatne. Przecież to od razu wprowadza w tak odmienny nastrój w porównaniu do ulicy, że jest to coś niesamowitego. My God. Wow. Patrząc na pierwiastki radioaktywne, słońce jest po prostu takim jakimś plutonem albo czymś takim. Jest pierwiastkiem bardzo radioaktywnym. W ogóle ciekawe, dlaczego uran, pluton, dlaczego oni nazwali to planetami? Nie rozumiem zupełnie. Ciekawe. Boże, to jest takie naturalne, to jest takie, jest to tak lekkie. O. To tu jest piękno życia. Więc słońce jest takim pierwiastkiem mega radioaktywnym, natomiast Neptun jest jak ołów. Wszystkie pierwiastki radioaktywne dążą poprzez te rozpady połowiczne do bardziej stabilnej formy. Tą najbardziej stabilną formą ustalaną przez naukowców jest ołów. I poprzez te rozpady połowiczne się rozdzielają, tam cząsteczki alfa lub beta. Choć według mnie też i na alfa, i na beta, i na promieniowanie gamma. I słońce według mnie kiedyś było wiele bardziej radioaktywne i pewnie jedną tam z pierwszych cały czas wychodzą jakieś cząstki ze słońca. Kiedy zostaje przekroczona masa krytyczna tych cząstek, według mnie w jakiś sposób wytwarza się one, nagle wszystkie się zbiegają i powstaje, powstawała jakaś nowa planeta, która wchodziła na orbitę okołosłoneczną i przez to słońce wytracało swoją radioaktywność, a następnie ta planeta, która jest, była wtedy na pierwszej orbicie, wytwarzała jakieś, sama też się rozpadała niżej, więc wytwarzały jakieś tam księżyce, czy tam ogólnie, generalnie nie są w stanie tego zbytnio zrozumieć. Później się ze Słońca wytrącały następne cząstki radioaktywne, gdy ten proces rozkładu połowicznego jest cały czas na małą skalę, a to co widać, to co się nazywa tym takim momentem rozpadu połowicznego, to jest połączenie tych wszystkich dla mnie cząstek i wytworzenie nowej masy z tych cząstek wspólnie wibrujących, bo cząstki później mają tendencję do łączenia się, tak jak do wody wlać olej, później ten olej, te cząstki oleju się siebie przyciągają i tworzą jedną większą plamę. Nie wiem, dla mnie jest to tak prosto widzieć pewne rzeczy na różną, na po prostu innej skali, na innych przykładach, wszystko jest tym samym, wszystko działa w ten sam sposób i w ten sposób według mnie powstał układ. Mniej więcej, bardziej w ten wierzę niż w to, że jak zakłada nauka, że po prostu układ słoneczny sobie powstał i tak sobie trwa. Nie no, to jest po prostu jakieś ograniczenie myślowe w moim, nawet nie myślowe, to jest jakieś ograniczenie świadomościowe w postrzeganiu, które jest brane pod uwagę i podług tych danych ustala się jakieś teorie, które wiadomo, że muszą być błędne, ponieważ kompletnie błędnie postrzegają pewne pewne podstawowe procesy, jakie mają miejsce. Czasem tak sobie myślę, że teraz od wojny zwiększa się cały czas radioaktywność Ziemi. Od naszej kochanej Marii Skłodowskiej. Polacy też mają swój udział w destrukcji świata. Włosi wymyślili nie tylko pizzę i spaghetti. Włosi wymyślili banki. Pierwszy kraj, który miał największy kryzys w Europie finansowy, to ci, którzy kiedyś wymyślili banki. No, no bywa, bywa. Buddyści mówią na to karma. Ktoś się wysyła, coś wraca. Gdzieś było epicentrum i później ktoś wraca do tego epicentrum. Ta wibracja, jaka została wysłana. I według mnie ta rzeczywistość, którą oglądamy, która jest wyprojektowywana na jakimś matriksie energetycznym, te fabuły są wyprojektowywane, to tak naprawdę jest taka projekcja, można by nawet powiedzieć, może astralna, nieważne, jest to jakaś projekcja zachodzących procesów, nie wiadomo czego, i Ziemia staje się też coraz bardziej aktywna, coraz bardziej radioaktywna i jeśli staje się coraz bardziej radioaktywna, to w pewnym momencie nastąpi jakiś rozpad połowiczny tego. To coś musi nastąpić, jakieś rozszczepienie. Coś się wydarzy, jak zostanie przekroczona jakaś masa krytyczna. Uważam, że różne że to nie jest badane, ale Polacy byli wystarczy popatrzeć, to na Ukrainie to na Ukrainie był Czernobyl, ile dobrze pamiętam, czyli była tak Japonia, później Ukraina i teraz znowu Japonia bomby miała, później była Ukraina i teraz znowu jest Japonia z Fukushimą. Wow, pierwszy raz mam ucięcie tła, doszedłem do tak daleko świadomościowo, że mi się ucięło tło bez palenia trawy. Dobre, I like it. Czyli osiągnąłem poziom świadomości bez palenia, takie jak mam spalenie. Gratuluję sobie. I Ukraina i Polska były najbardziej dotknięte Czernobylem. I teraz co się dzieje po Fukushimie? Jakie zmiany nastąpiły po Fukushimie w 2011 roku? Są różne dziwne rzeczy dzieją się na Ukrainie i różne dziwne rzeczy, jakby następuje taka kumulacja w tym ośrodku radioaktywnym, ponieważ Fukushima spowodowała zwiększenie radioaktywności półkuli północnej, więc te ośrodki zapalne, które już były bardziej radioaktywne, robią się jeszcze bardziej radioaktywne. Fabuły, jakie tworzą się w państwach, czyli że tam jakieś, ja nie wiem o co chodzi na Ukrainie zupełnie, w Polsce no mniej więcej wiem o co chodzi, chociaż nie rozumiem o co chodzi, no ale whatever. To są po prostu fabuły na siatce energetycznej, a ta siatka energetyczna jest siatką radioaktywną, ponieważ bez radioaktywności de facto nie ma życia na Ziemi. Bez T14 ze Słońca nie ma żadnego życia. Niemożliwe jest życie bez T14. Im wyżej się pojedzie w góry, tym jest więcej T14. Dlatego różni oświeceni i inni tego typu przebywali gdzieś wysoko w górach, ponieważ tam jest i rozrzucone powietrze, jest więcej T14, który też jest zawarty w roślinach i ogólnie w organizmach żywych, bardzo dużo jest w roślinach i w owocach. I to jest tak naprawdę ta siła surowego jedzenia, To jest C14, który potrafi rozwalić wszystko. To jest mega power przemiany, jaka może być dokonana, a nie tam jakieś witaminy, minerały. To są po prostu naukowe określenia fabuł, jakie są wyprojektowane na matrycy węgla C14 według mnie, który w jakiś sposób połączony ze światłem dla nas, dla naszej świadomości, naszych zmysłów jest odbierany jako coś, co jest nazywane witaminami i tego typu innymi rzeczami. I de facto to są... Nastąpi jakiś rozpad, musi nastąpić rozpad, ponieważ energii radioaktywnej jest coraz więcej. I pierwszy rozpad, jaki nastąpił i który był też według mnie spowodowany nasilaniem się energii radioaktywnej, to było to cały przełom 89 roku w Polsce, obalenie muru berlińskiego. To było spowodowane Czernobylem, energią, która po prostu takie coś się pojawiła, plus jeszcze inne czynniki, akurat dlaczego to w Polsce, płyt tektoniczny, i będzie rozłam, i będzie wielkie pierdolnięcie, tak powiem, a jeśli jeszcze by coś się wydarzyło, że to gwałtownie się zwiększy ta radioaktywność poprzez jakąś następną katastrofę lub coś tego typu, no to w ogóle rozłamy będą o wiele szybsze i zaczną być teraz na przykład z Fukushimy Stany Zjednoczone dużo dostają, więc przez najbliższe lato, to już trwa trzeci rok teraz, tam dzieją się pewne różne rzeczy dziwne jako fabuły na tym matrixie radioaktywności, zwiększonej radioaktywności. Jeśli dojdzie coś jeszcze, doładowanie tego typu energii, to po prostu nastąpią kolejne jakieś przemiany, rozpady i tak dalej. Nie wiem, czy to jest metafizyczne, czy nie wiem, jak to nazwać, wytłumaczenie pewnych rzeczy. Się rozgadałem.